każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Magazyn żużlowy Radia Zielona Góra, Jacek Białogowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Już jesteśmy tuż 1 listopada, czyli terminu, daty, od której można oficjalnie rozmawiać z zawodnikami PGE Ekstraligi i innych lig żużlowych w sprawach transferów i od tego momentu, od 1 listopada, można zawierać z tymi żużlowcami umowy na sezon 2021 i ewentualnie dłużej. Natomiast i tak wszyscy wiedzą, że już od dawna większość kart jest porozdawanych w PGE Ekstralidze i właściwie zespoły mają poukładane składy. Dziś o tych składach, o tym układaniu i o tym, czy być może coś nas może jednak zaskoczyć po 1 listopada, porozmawiamy sobie z naszym ekspertem Jackiem Frontczakiem, byłym menedżerem Falubazu, byłym menedżerem Getwell Torun, dziś ekspertem żużlowym i podpytamy go, jak on widzi PGE Ekstraligę 2021 właśnie w kontekście wzmocnień czy ruchów pomiędzy klubami, transferów, przyjść, odejść i składów zespołów na przyszły sezon. Dzwonimy do pana Jacka, który jest dzisiaj w Poznaniu i za chwilkę, jak się dodzwonimy, to sobie z nim o tej PGE Ekstralidze 2021 de facto porozmawiamy.
Jestem panie Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie panie Jacku, tak jak się umawialiśmy. Dzwonię, magazyn żużlowy Radia Zielona Góra. Witam serdecznie. Tu porozmawiajmy sobie dzisiaj o 1 listopada, tudzież szerzej mówiąc o PGE Ekstralidze 2021. 1 listopada, data magiczna, początek rozmów, transferów, ale tu robimy oczywiście, mrugamy okiem, robimy ha, 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 bo i tak wszystko ustalone. Pytanie najpierw, czy według pana jest już wszystko ustalone, jeśli chodzi o składy, czy są jeszcze jakieś zagadki, czy coś nas może zaskoczyć, czy tak naprawdę wszystkie dotychczasowe doniesienia się sprawdzą, potwierdzą po tym 1 listopada?
A jeszcze raz witam serdecznie. Data magiczna w Zielonej Górze, znaczy w Zielonej Górze też, ale w żużlu ligowym, krajowym, natomiast ona też nie do końca szczęśliwa ze względu chociażby na święto, które obchodzimy tutaj dość specyficznie w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi o rozdane karty, ja powiem tylko tyle. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że karty w tej zabawie rozdaje się na przełomie, te najważniejsze karty, sierpnia i września. I takie są fakty.
To po co utrzymywany jest według pana ten fikcyjny zapis? Wszyscy wiedzą, o co chodzi, a stoi sobie punkt w regulaminie. Przecież to bez sensu.
Nie, no nie jest tak do końca bez sensu, natomiast no, jakieś założenia trzeba przyjąć. No, gdyby powiedzieć, że okres transferowy rozpoczyna się 1 października albo 1 września, to mielibyśmy mniej więcej przesunięcie też dwumiesięczne wstecz.
Znaczy, może tego nie zapisywać. Co by się stało, gdyby tego nie zapisać?
A to jest też dobre pytanie. Natomiast tak naprawdę chodzi też o to, ażeby przede wszystkim w momencie, kiedy drużyny jadą przeciwko sobie, zawodnicy też migrują. Mhm. A że mimo wszystko gdzieś tam formalnie zachowywać jakieś tam zasady zdrowego rozsądku. No trochę tak, bo z doświadczenia też wiem, że jedzie się mecze ligowe z końcówki sezonu, a wie się już dobrze o tym, że prowadzi się rozmowy z zawodnikiem, który idzie po przeciwnej stronie.
No tak, i potem chodzą informacje, sprzedał, oddał, bo w przyszłym sezonie będzie tam jeździł. Pamiętamy takie historie z przeszłości,
nie,
prawda?
Historie takie, natomiast oczywiście rozmowy zawsze będą, natomiast nie planuje się przede wszystkim spektakularnych transferów 1 listopada. Tak jak powiedziałem, karty są dawno rozdane, natomiast to są zawodowcy. Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim tutaj jeździ się za to, co się zdobędzie na torze, więc trudno zakładać, że zawodnik, który włącznie z kontraktem klubowym zarabia 4-5 tysięcy, czy nawet 6 za punkt, od tak sobie będzie oddawał mecze. Tutaj akurat znam większość działaczy i powiem szczerze, i większość zawodników. Tutaj z korupcją w tym znaczeniu, o którym pan mówi, to ja się nie spotkałem.
Nie, mówię, że takie teksty między kibicami chodziły, tak? Że ktoś tam pojechał słabiej, no to na drugi sezon będzie jeździł w tym klubie, to dlatego oddał. Ale zostawmy temat ten. Chciałbym pana prosić, bo czas ograniczony oczywiście, żebyśmy obejrzeli w takim razie wspólnie, w cudzysłowie, te nowe składy, które będą od 1 listopada tych wszystkich drużyn. Zacznę od mistrza Polski. Unia Leszno. Wiadomo, Kubera, Smektała odchodzi. Mówi się o tym, że Jason Doyle tam dojdzie. Czy ta Unia Leszno po pierwsze będzie miała w takim razie taką samą siłę, czy będzie słabsza, a może mocniejsza?
A to czas na pewno pokaże, dlatego że Wiadomo, że wszystko rozstrzygnie się na torze. Ja wiem, trochę unikam odpowiedzi na to pytanie.
No właśnie.
Ale jakby zakładamy, że rzeczywiście transfer Jasona Doyle'a stanie się faktem po 1 listopada. Formalnym faktem, bo on faktem stał się już jakiś czas temu. Więc zakładam, że formacja seniorska leszczyńska może być nawet delikatnie mocniejsza, bardziej stabilna, bardziej przewidywalna niż w sezonie 2020. Może też kwestionować to, co powiedziałem, biorąc pod uwagę chociażby przebieg sezonu Jasona Doyle'a, natomiast myślę, że nic dwa razy się nie zdarza. I tutaj takiego załamania formy, biorąc pod uwagę to chociażby, że no, żywimy też wszyscy nadzieję, że wiosną zaczniemy normalnie wszyscy funkcjonować, w związku z tym też i zawodnicy będą startować w różnych innych turniejach i ligach zagranicznych, a to jest niezwykle ważne z punktu widzenia Jasona Doyle'a. Reasumując, uważam, że w bilansie drużyna leszczyńska na poziomie seniorskim będzie delikatnie nawet mocniejsza.
Okej, okay, a juniorski poziom? No właśnie, bo Kubera kończy,
jeżeli chodzi o poziom
tak?
seniorski, no to w większości przypadków, w większości klubów to będzie trochę randka w ciemno. Kacper Plutra, który zaskoczył w ostatnim meczu finałowym, jakby popatrzeć na jego starty w zawodach młodzieżowych, tudzież na zapleczu jeździł w drugiej lidze, nie były spektakularne i to nie jest zawodnik, o którym można powiedzieć, tak jak o Dejmonie Widzeju swego czasu, że to jest wielki talent i on tylko potrzebuje jazdy, sprzętu. Natomiast oczywiście potencjał tam jest. Natomiast jest potencjał przede wszystkim sportowy, szkoleniowy w klubie leszczyńskim i myślę, że tam przede wszystkim co najmniej będzie to średnia ligowa, a to już wystarczy, żeby Unia Leszno okay. mogła po raz kolejny bić o tytuł mistrza Polski.
Pan przebaczy, że będę tak troszkę przyspieszał w niektórych momentach. Tak, tak. Stal Gorzów, wicemistrz Polski, czy może poważnie zagrozić Unii Leszno? Dzisiaj widziałem artykuł w Przeglądzie Sportowym z pańskimi wypowiedziami prawdopodobnie, gdzie pan mówi coś takiego, że Stal Gorzów może być rywalem, właściwie tylko Stal Gorzów dla Stali Gorzów może być rywalem. Co to ma znaczyć?
Znaczy, to oznacza, że no, oczywiście nie da się hamować wyniku sportowego. W sezonie 2020 Stal Gorzów zanotowała spektakularny wynik sportowy, awansując do finału, zdobywając srebrny medal. Zwykle, szczególnie dla kibiców, to jest zawsze punkt odniesienia, czyli jak w ubiegłym roku było srebro, no to po wzmocnieniu Martinem Waculikiem przy kontrakcie rekordowym finansowym Bartosza Zmarznika oczekiwania będą znacznie większe. W związku z tym Stal Gorzów będzie mierzyła się z ogromną presją ze strony środowiska kibiców, no bo przecież w ubiegłym roku było wicemistrzostwo Polski, to miałem na myśli, więc
rozumiem.
Oczywiście papiery w Gorzowie na to,
no, skład
żeby
ma świetny w finale, w takim razie Stal Gorzów, prawda?
Żeby mierzyć się w finale z Leszkiem są, ale są też inne drużyny, które też kosztem skądinąd innej drużyn się stosownie wzmocniły.
A to inaczej zapytam, czy Stal Gorzów jest w stanie zdetronizować tę Unię, czy to jest ten nowy skład z Waculikiem, Thompsonem, Woźniakiem, Karczmarzem U24, no i na czele ze Zmarzlikiem to jest drużyna, też na papierze oczywiście dywagujemy, wiadomo, bo to pół roku do sezonu, ale na papierze nawet równie silna jak Unia Leszno? Może silniejsza?
Myślę, że to jest drużyna oczywiście na czwórkę, natomiast czy tak silna seniorstwo jak Unia Leszno? Mam co do tego pewne wątpliwości. Zwróćmy uwagę, że 3/4 sezonu gigantyczne kłopoty sprzętowe, ale też z formą miał chociażby Szymon Woźniak. Ja mam takie wrażenie, że tam zawodnikiem, który jest w stanie zrobić różnicę, będzie papierkiem aktywnej formy drużyny gorzowskiej, będzie Markus Birkemos. To jest wielki talent. Ja myślę, że on niestety kosztem Rafała Karczmarza będzie tym zawodnikiem, który w tej składzie Stali Gorzów będzie regularnie. Tak, i myślę, że on będzie właśnie dokładał te niezwykle istotne punkty i stąd na tą Stal Gorzów musimy też patrzeć na to chociażby przez pryzmat tego zawodnika.
Dobrze, trzecie miejsce to Sparta Wrocław. Mówi się o tym, że na 70-lecie, 70. urodziny Andrzej Rusko chce Mistrzostwo Polski w końcu zdobyć. Artiom Łaguta ma być zatrudniony. No wiadomo, co tam się w Sparcie dzieje. Co pan na te wszystkie wieści, na te wymagania pewnie już w tej chwili też ludzi we Wrocławiu i ochotę Sparty, która od kilku lat ma ochotę, no ale na ochocie się kończy walki o złoty medal.
No tak się zdarzyło, że akurat trafili w pokolenie Unii Leszno i juniorów leszczyńskich Kubera Smyktała, bo myślę, że gdyby nie to, no to Andrzej Rusko, gdyby przesunąć się w takiej fazie, jeżeli chodzi o okresy zdobywania laurów, no to ten tytuł by miał pierwszy od tam kilkunastu lat. Natomiast rzeczywiście drużyna niezwykle mocna. Ja myślę, że tutaj siłą napędową z całą pewnością trio Taj, Maciek Janowski i Artiom Łaguta. Do tego zwróćmy uwagę, absolutnie nieprzewidywalny mający świetny sprzęt pod sobą, Dan Biuli, który jest w stanie łatać wszystkie dziury. Gleb Czugunow, już senior, w związku z tym tutaj te możliwości są i to znaczne. No, na pewno istnieje pewien znak zapytania przy formacji juniorskiej, bo nas nie będzie tak spektakularna jak przez ostatnie lata. Przypomnę, Maksym Drabik, później ostatni sezon Gleb Czugunow. Ale mimo wszystko bracia Turzytkowie i młodszy pokazał w tym roku kawałek dobrego speedwaya, więc myślę, że tak jak powiedziałem, na tle średniej krajowej, to tutaj rzeczywiście strat wielkich nie będzie. Także rzeczywiście trzy lokomotywy z całą pewnością będą stanowiło sile Sparty Wrocław i to jest ten zespół, który jest w stanie absolutnie włączyć się w odrobinie szczęścia, walkę o najwyższe sukcesy, ale mam takie wrażenie, że mimo wszystko delikatnie słabsze, aniżeli te pierwsze dwa, delikatnie słabszy zestaw niż te pierwsze dwa przez nas wymienione.
I dochodzimy do czwartego miejsca, czyli do nas interesującego najbardziej w tym programie, może pana również, bo pan jest zielonogórzaninem na co dzień, RM Solar Falubas Zielona Góra. Waculik odchodzi, do tej pory nie wiemy, chociaż wszystko na to wskazuje, kto przyjdzie, ale wszystko na to wskazuje, że będziemy mieli zastępstwo już w tej chwili w postaci Mateja Zagara, że Max Frick przyjdzie zamiast Mikela Jebsena Jensena. Juniorzy, wiadomo, skończyli wiek juniorski. O krakowiaku, który będzie w Grudziądzu, co zaskoczyło podobno działaczy w Zielonej Górze, bo dowiedzieli się tego z prasy. To ma być osłabienie, bo nie będzie go na U24. W każdym razie to U24 Kwech, Tonder, Pawliczak pewnie. Kibice dzwonią do programu mojego nawet i mówią, że się boją znowu, boją się na początku, u progu czy przed sezonem o utrzymanie nawet Falubazu. Pan jak patrzy na ten nowy, zmieniony skład? No bo będzie zmieniony.
To trzeba tak, rzeczywiście popatrzeć na pewien bilans. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim Falubas w przyszłym tygodniu, czy być może w najbliższy weekend będzie uzasadniał te transfery z całą pewnością, które nastąpią, czyli Mateja Zagara i Maxa Frick. Muszę powiedzieć, że oczywiście w bilansie, gdyby porównać chociażby Martina Waculika plus Antonio Lindbecka, tutaj jakby ten bilans będzie wychodził korzystniej. Natomiast jest jedna rzecz niezwykle ważna w tym wszystkim. Z całą pewnością odejście Martina Waculika, który też jest faktem, a formalnie stanie się, dowiemy się o tym też w ciągu najbliższych dni. Dziwię się troszeczkę, że wcześniej, podobnie tak jak Artiom Łaguta, nikt tego nie zakomunikował, nie podziękował, nie pożegnał się. Być może oczywiście każdy ma swoją formułę, ale ja myślę, że takie przeciąganie jest niepotrzebne, bo to dużo mówić, mówiąc o faktach, mówię też o informacjach z rynku sponsorskiego.
A może w Falubazie to zaskoczenie z tego powodu.
A tego nie wiem, dlatego że jakby w tej organizacji nie biorę udziału, więc trudno mi powiedzieć, czy zaskoczenie, czy nie. Natomiast z całą pewnością Martina Waculika w przyszłym roku w Falubazie nie będzie. Jest to strata niepowetowana. Z jednego prostego powodu, albo chociażby z dwóch. Dlatego, że po pierwsze lider, który na przestrzeni sezonu średnia na poziomie 2,3, pierwsza piątka PG Ekstraligi. W Ekstralidze trzeba mieć zawodników wygrywających biegi indywidualnie. Max i Matej to są rzeczywiście bardzo fajni zawodnicy, szczególnie Max Frick, do którego mam dużo sympatii i też miałem okazję jakiś tam epizod z nim współpracować. Muszę powiedzieć, że to niezwykle wysokiej klasy profesjonalista, bardzo spokojny i do pokładania chłopak. I uważam, że to jest wartość dodana w stosunku, to już na pewno w stosunku do Antonio Lindbecka, ale z całą pewnością też w stosunku do Michaela Jebsena Jensena. Mm-hmm. Więc to jest uważam bardzo dobry kierunek, szczególnie to, że jest to stosunkowo młody zawodnik. Ale to nie jest chłopak, który, no trzeba pamiętać o tym, z kim się trzeba będzie mierzyć, chociażby nawet w meczach u siebie. Mówiliśmy o składach Wrocławia, Gorzowa, kto będzie wygrywać wyścig indywidualny. I tego może akurat w Falubazie brakować, mimo tego, że ten bilans seniorski wcale może nie będzie w stosunku do sezonu ubiegłego aż tak niekorzystny.
Czyli rozumiem, że pokazuje pan nam stratę Waculika w ten sposób, tak? Ten deficyt ludzi, którzy będą mogli trójki trzaskać, mówiąc...
Zastąpić lidera się po prostu nie da, dlatego że proszę zwrócić uwagę na przestrzeni sezonu...
Znaczy prawda jest chyba taka, że Patryk Dudek ostatnim biegiem wprowadził Falubas do playoffów, ale w przekroju całego zasadniczego sezonu komplety Martina Waculika to on był tym niejednym, ale ojcem sukcesu, tak?
z całą pewnością, no, popatrzmy na szczególnie wygrywane mecze na wyjeździe, mecz w Częstochowie, chociażby mecz we Wrocławiu o brązowy medal. Gdyby nie było Martina Watulika, był zawodnik nawet na 12 punktów w 6 startach, to tamten wynik był zupełnie w drugą stronę. Więc to pokazuje, jak ważna jest rola lidera. I drugi problem, który ja widzę w tej całej konfiguracji, jest taki, że Martin Watulik jest stosunkowo młodym zawodnikiem w dalszym ciągu. Nam się wydaje, że on już ze 100 lat, a on ma dopiero 30 lat. W związku z tym strata takiego lidera w takim wieku...
No to porażka klubu w sumie, chyba, tak?
Z całą pewnością, natomiast ona będzie niestety, takie mam wrażenie, skutkowała na kilka kolejnych lat, ponieważ takiego zawodnika od tak sobie zastąpić się nie da. Porażką jest oczywiście brak zakontraktowania wyrazistego lidera, zawodnika wysokiej klasy, z pierwszej dziesiątki powiedzmy rankingu, aczkolwiek Matej Zagar w tej dziesiątce jest ze względu na swoją średnią. Natomiast wiadomo, że też i wiekowo to nie jest ten sam zawodnik. Natomiast z całą pewnością strata takiego lidera i odejście jego zespołu na pewno będzie wymagała ze strony klubu odpowiedniego uzasadnienia, ponieważ mam wrażenie, graniczące z pewnością, że szereg pytań ze strony kibiców po prostu padnie.
Okej, panie Jacku, w związku z tym, że ten czas nie zgumy ciągle, czyli jakby upraszczając sprawę, uproszczenie będzie mocne. Z tego, co słyszę i czytam, nie wiem, czy między wierszami, czy wprost, Falubas ten skład będzie miał słabszy po prostu.
Biorąc pod uwagę to, jaką ważną rolę stanowili Miorze przez ostatnie dwa sezony, z całą pewnością to jest nawet zachowanie status quo, jeżeli chodzi o siłę zespołu, biorąc pod uwagę to, że cała reszta się, czy większość się zespołów wzmocniła, no to nie już, znaczy trzeba było zrobić wyraźny krok do przodu, czyli wzmocnić ten zespół w stosunku do tego, co było, a on jest jednak mimo wszystko uboższy, jeżeli chodzi o wartość sportową, natomiast jak pokazała historia tego sezonu, no wszystko jest możliwe, aczkolwiek rzeczywiście potencjał troszeczkę inny. Ja do tej czwórki, o której mówię, mówiliśmy o Gorzowie, mówiliśmy
no mówiłem po kolei tą czwórkę z tego sezonu pierwszą wziąłem i za chwilę chcę drugą czwórkę też.
O Wrocławiu, no ale pamiętajmy, mamy jeszcze Włókniarz Częstochowa.
No właśnie, idziemy w dół teraz tabelą tegoroczną. Włókniarz Częstochowa, wiadomo, jak sam sobie zrobił krzywdę, ale teraz, no to klocuszki poukładał chyba znowu, tak?
No przede wszystkim tor został poukładany. Tam niewiele trzeba było zmieniać. Myślę, że największym atutem drużyny częstochowskiej będzie z całą pewnością absolutnie najlepsza formacja juniorska w lidze. A ja tutaj zwracam uwagę na jedno nazwisko, bo wszyscy mówią Kuba Miśkowiak, mówią Mateusz Świdnicki, natomiast ja mówię Bartłomiej Kowalski. Takiego zestawu juniorów nie ma żadna.
No tak, tylko że wie pan, pamiętam zeszły rok Motor Lublin, też się mówiło, że ci dwaj panowie Trofimow Lampart rozwalą całą ligę juniorską. Okazało się, że nie tak to proste. W młodym wieku to chimeryczni są ci młodzieżowcy. Tak?
To się zgadza, natomiast ja patrzę na coś innego. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że Kuba Miśkowiak z sezonu na sezon notuje coraz lepsze wyniki. On gorzej jeździł nie będzie, aczkolwiek oczywiście wszystko jest możliwe, zawsze może zrobić krok do tyłu, ale nie spodziewam się tutaj takiej sytuacji, ponieważ to jest stosunkowo młody zawodnik, ale z gigantycznym doświadczeniem. Do tego Bartłomiej Kowalski, którego miałem okazję poznać i też byłem bliski zakontraktowania swego czasu tego zawodnika. Ogromny talent. Uważam, że to jest chłopak, który generalnie w przyszłym roku z całą pewnością w Ekstralidze zaistnieje w końcu. No i co tu dużo mówić. Zdrowi, wyleczeni Leon Madsen, Freddy Lindgren, do tego bardzo młoda, perspektywiczna formacja polska, seniorska, a mam na myśli Kacpra Woryne, który z całą pewnością też trafi do Włókniarza Częstochowa, Bartek Smyktała. No powiem tak, to jest z całą pewnością skład, który będzie decydował też o tym, w jaki sposób będą rozdawane medale i ja myślę, że Włókniarz Częstochowa już nie pokryje sprawy tak jak w ubiegłym sezonie.
Okej, Motor Lublin musimy pędzić, przepraszam, Motor Lublin?
No właśnie a propos tego, o czym pan mówił przed chwilką, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło w Lublinie, ja myślę, że troszeczkę też na własne życzenie lublinianie nie weszli do tej czwórki wymarzonej i niestety biorąc pod uwagę to, jak się pozmacniały zespoły z pierwszej trójki, które już omawialiśmy, no mam wrażenie, że to będzie kolejny sezon lublinian z rosnącym apetytem, niestety rosnącym budżetem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia zawodników, bo tam będziemy widzieć Dominika Kuberę, natomiast myślę sobie, że mimo wszystko delikatnie czegoś będzie brakowało. Drugiego juniora ewentualnie też nie ma specjalnych rezerw, jeżeli chodzi o ten zespół. Ja myślę, że to będzie taki zespół, który otrze się o pierwszą czwórkę, ale niestety to nie awansuje.
Okej. Na miejscu siódmym GKM Grudziądz. Znowu tak to może wyglądać niestety dla Grudziądzan. No słabo, bo siódme miejsce to jest słabe miejsce, tak?
Tam nie ma żadnych specjalnych jakby argumentów, które by przemawiały.
Odejście lidera, tak jak w Falubazie, przepraszam, że się...
To jest katastrofa, to jest sportowa katastrofa, nie wahajmy się użyć tego słowa. Jest to strata, której absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby w jakikolwiek sposób załatać. Brak juniorów, jedni z najsłabszych widzę już w tym sezonie i bez większych perspektyw, odejście Artioma Łaguty, to tu dużo mówić. Nie ma co się tutaj jakby specjalnie zasłaniać dyplomatią. Jest to kandydat numer jeden do tego, aby w 2022 roku jeździć w pierwszej lidze.
I zostaje nam drużyna, którą nie wiem, czy w tej chwili powiedzieć, że pan dobrze zna, ale klub, który pan dobrze zna, czyli Beniamina, czyli Apator Toruń, też typowany do jednego, na kandydata do spadku, w ten sposób.
Jak mam być szczery zupełnie, a nie ma powodu, żeby o tym nie mówić, zresztą tutaj czasami gdzieś tam biznesowo czy w jakichś innych układach jestem w kontakcie z szefostwem z Torunia. Ja nawet pytany o zdanie swego czasu, no mówiłem wprost, że tutaj jak dla mnie oczywiście to jest kwestia jeszcze budżetu i tutaj Przemek Termiński, tam jest Excel, tam jest gruba kreska i poniżej tej kreski nie schodzimy. I być może z tego powodu Jasona Doyla zabraknie w tym zespole. Oczywiście tam był inny plan, ponieważ wejście zawodnika U24 spowodowało to, że chociażby tego Jasona tam nie będzie, mimo tego, że ma ważny kontrakt na sezon 2021 i uważam, że zupełnie inaczej by ten zespół wyglądał. Z całą moją sympatią do Chrisa Holdera, bo to jest naprawdę fajny zawodnik, fajny gość. Bardzo dobry duch zespołu, ale jednak mimo wszystko za dużo traci na wyjazdach, a to wynika głównie z powodów sprzętowych, co zresztą było widać w ostatnim meczu, przeciwko Falubazowi.
Że jak dostał sprzęt, to jechał, tak?
Tak, jak dostał sprzęt, to jechał sprzęt z określonego adresu spod Torunia. Ja nie będę wchodził w szczegóły, z czego wynika to, że on sam bezpośrednio nie może z tego sprzętu korzystać, czy nie mógł do tej pory, bo to nie jest jakby rozmowa na publiczne miejsce, żeby o tym rozmawiać. Natomiast rzeczywiście uważam, że tutaj zabraknie mi Jasona Doyla, aczkolwiek świetny transfer Roberta Lamberta. Jak sobie wyobrazić, gdyby jeździł tam Jason, Jack Calder, który jest objawieniem obydwu lig i ekstraligi. Do tego Robert Lambert, to byłaby naprawdę drużyna, która mogłaby się wzmocnić wzmacniając się juniorsko, bo Karol Żupiński też trafi do tego zespołu, to jest rzeczywiście drużyna, która gdyby miała tego Jasona, to byłaby szansa, aby się pobić o miejsce w pierwszej czwórce. Natomiast bardzo dużo będzie zależało od Chrisa Holdera i wygrywanych meczy u siebie. Niestety jakby będzie problem z wygrywaniem meczy na wyjeździe, natomiast jest to drużyna, która w mojej ocenie spokojnie się utrzyma w lidze, natomiast bez spektakularnych jakby sukcesów, zresztą o czym jakby sam klub też komunikuje, że celem jest spokojne utrzymanie i budowanie jakby składu na kolejne lata.
Okej, to ostatnie pytanie, jakby podsumowujące to wszystko. Mam wrażenie, że liga w takim razie po tym, co pan mówi, będzie wyglądała tak. Czwórka już ustalona, czyli Unia Leszno, Sparta Wrocław, Włókniarz Częstochowa i Stal Gorzów. Motor Lublin, jakiś taki meteoryt, który czasem wystrzeli, ale gdzieś tam sobie w środku na piątym miejscu zostanie i pozostała trójka, która powalczy o utrzymanie.
Tak to wygląda, biorąc pod uwagę potencjał poszczególnych zespołów, a tak jak powiedziałem, to jest jakby już wyświechtane sformułowanie, że wszystko oczywiście rozstrzygnie się na torze. Natomiast jeżeli nie będzie kontuzji, nie będzie jakichś spektakularnych błędów w poszczególnych klubach, tak jak chociażby mieliśmy w przypadku Częstochowy, to wygląda na to, że rzeczywiście tak może ta liga w tym roku niestety wyglądać, a to bierze się tylko i wyłącznie z deficytu zawodników, bo w momencie, kiedy, proszę zwrócić uwagę, dwa spektakularne transfery, czyli odejście Artioma Łaguty i odejście Martina Wacolika, zmieniło dość istotnie układ sił w lidze, a nie ma jakby możliwości jakby załatania aż tak dużych dziur. Z całą sympatią, z całym szacunkiem chociażby do Maxa Flicka czy Mateja Zagara w przypadku Zielonej Góry, ale tak jak powiedziałem, strata lidera jest absolutnie niepowetowana.
No to kończymy i pół roku czekamy, tak? To chyba pół roku bez żużla, to stęskni się pan, co?
Ja nie wiem, co jeszcze będę robił w kontekście Speedwaya. Zima tutaj różne rzeczy zaczyna rysować. Natomiast czy będę tęsknił? Nie sądzę. Myślę, że nie będę miał czasu, ale mam wrażenie, że kibice wszystkim będą tęsknić. To jest najważniejsze. Mam wrażenie, że wszyscy będziemy tęsknić za tym, żeby wyjść normalnie i pokazać swoje twarze na ulicy. Tego wszystkim życzę przede wszystkim.
No i żeby usiąść na trybunach, żeby dziennikarze mogli wejść do parkingu. Ale to już tak na marginesie. Dziękuję serdecznie.
Moja tęsknota jest w tym przypadku absolutnie wtórna, zupełnie istotna.
Pięknie dziękuję za to typowanie. Jacek Frontczak, ekspert zielonogórski, żużlowy. Dzięki serdecznie. To był program Magazyn Żużlowy. Do usłyszenia, panie Jacku. No nie za pół roku, myślę, że wcześniej się usłyszymy, ale na dziś dziękuję bardzo jeszcze raz.
Pozdrawiam jeszcze raz, dziękuję.
W każdy wtorek o 12.30 Magazyn Żużlowy, Radia Zielona Góra.